Dzień dobry wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, rozmowy dające siłę. Dzisiejsza rozmowa będzie poświęcona Światowemu Dniu Uchodźcy, który jest obchodzony 20 czerwca. W zeszłym roku chcieliśmy przybliżyć naszym słuchaczom doświadczenie uchodźcy z perspektywy dziecka. W tym roku chcemy pokazać, z jakimi wyzwaniami się spotykają oraz jakie działania podejmują organizacje w obliczu kryzysu uchodźczego, który jest spowodowany eskalacją wojny w Ukrainie. Ja nazywam się Olha Krupywa, jestem pracowniczką Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Do mnie dołącza dzisiaj członkini zarządu Renata Śledzińska, która na co dzień fundacji zajmuje się polityką ochrony dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Monika Kacprzak, specjalistka do spraw komunikacji w biurze UNICEF do spraw reagowania na potrzeby uchodźców w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Według danych ONZ, wojna w Ukrainie spowodowała najszybsze i największe przesiedlenie ludzi w Europie od czasów II wojny światowej. Z kolei z mediów widzimy, że większość osób uciekających to są dzieci i ich matki tak naprawdę. Moniko, czy te informacje pokrywają się z danymi UNICEF-u? Jaka jest rzeczywiście skala danego kryzysu oraz jak wygląda struktura demograficzna grupy osób uciekających według UNICEF-u?
Tak, to prawda, co powiedziałaś. Eskalacja wojny w Ukrainie spowodowała najszybszy kryzys przesiedleńczy na świecie i największy w Europie od czasów II wojny światowej. I powiem szczerze, że nawet najbardziej doświadczeni pracownicy UNICEF nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego. Więc to już samo w sobie pokazuje sytuację bezprecedensową, wobec której stanęliśmy. Szacujemy, że obecnie w całej Europie jest ponad 1 200 000 uchodźców z Ukrainy, z czego w szczytowym momencie, w takim największym momencie ruchu osób z Ukrainy do Polski, w naszym kraju przybywało ponad 3,5 miliona uchodźców. I dość powiedzieć, że każdego dnia naszą granicę przekraczało ponad 100 tysięcy osób. Obecnie ta liczba jest nieco mniejsza, bo mamy zarejestrowanych 1 600 000 osób. I struktura demograficzna wygląda tak, że 40% są to dzieci poniżej 18 roku życia, a 52% to są głównie kobiety, młode kobiety, matki. Natomiast pozostałe 8% to są osoby starsze. Czyli tak jakby podsumowując te dane statystyczne, możemy powiedzieć, że około 90% wszystkich uchodźców z Ukrainy w Polsce to są właśnie kobiety i dzieci. Dlatego bardzo często też w UNICEF nazywamy ten kryzys właśnie kryzysem matki i dziecka, bo to matki i dzieci z Ukrainy uciekały w poszukiwaniu lepszego życia i bezpieczeństwa. Ja jednak nie chciałabym jakby przytaczać ogromnej liczby danych, bo wiem, że to gdzieś tam później z głowy wypada. Natomiast to, czym mogę się podzielić, to, że za tymi wszystkimi danymi, za tymi liczbami stoją historie naprawdę konkretnych osób, konkretnych dzieci, matek, które zostawiły za sobą wszystko. Zostały zmuszone do porzucenia życia, które dotychczas znały i idąc w nieznane, szukając właśnie tego bezpieczeństwa. Jak mówię o osobach z Ukrainy, które uciekły przed wojną, to mam przed oczami 6-letnią Walerię z Poznania, która tutaj przybyła z babcią. Jej tata zginął tuż na początku wojny, a jej mama jest lekarzem wojskowym, więc została się w Ukrainie i nie wiadomo, czy wróci, kiedy wróci. Więc dziewczynka jest tutaj z babcią, jest roześmiana, uśmiechnięta, ale widać w jej oczach i tęsknotę, i ból. Więc Walerię jak najbardziej mam przed oczami. Mam przed oczami też Polinę, która jest nauczycielką w przedszkolu, która przyjechała tutaj z 5-letnią córką w Ukrainie. Został jej mąż, schorowana mama. I te wszystkie historie, które słyszymy, to są historie naprawdę łamiące serca. Łamiące serca. I chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali, że za tymi wszystkimi liczbami naprawdę kryją się konkretne historie osób, które uciekały przed niebezpieczeństwem, przed zagrożeniem dla zdrowia i życia.
Tak, masz rację. To rzeczywiście po prostu usłyszeć to wszystko, tak jak powiedziałaś, łamie serca. Renato, właśnie widząc to wszystko, rozumiejąc skalę tego kryzysu, jak uważasz, jakie są największe zagrożenia dla tych dzieci i ich matek, które się po prostu okazały w tej okropnej sytuacji? I także mnie ciekawi, czy jakby dostrzegasz jakieś pewne tendencje lub zmiany na przestrzeni ubiegłego roku w związku z tą kwestią.
Tak, no zdecydowanie sytuacja się zmieniła. Też Monika o tym mówiła, no przede wszystkim skala liczby osób, które przyjeżdżają do nas, przekraczają po raz pierwszy polską granicę, no jest zdecydowanie mniejsza niż to było w marcu czy kwietniu ubiegłego roku. Też no, my już trochę okrzepliśmy, już lepiej wiemy, co trzeba robić też dzięki takiemu no, niesamowitemu współdziałaniu obywateli, organizacji pozarządowych, ale też instytucji państwowych. Na pewno w tym pierwszym okresie, jak sięgam do niego pamięcią, czyli właśnie końcówka lutego, początek marca ubiegłego roku, no to przede wszystkim było, pewnie wszyscy to pamiętają, to było pospolite ruszenie, tak? Nie, jakby każdy się próbował włączyć i najważniejsze było, jeszcze wtedy było zimno w Polsce, tak? No więc najważniejsze było zapewnienie lokum, jakiegoś mieszkania, dachu nad głową, zapewnienie posiłków. Takie podstawowe potrzeby bytowe dla osób, które tu nie miały własnej takiej siatki wsparcia, bo na szczęście też część osób no, miała, byli tu już członkowie rodzin, którzy wcześniej wyemigrowali do Polski czy znajomi, no, ale część osób rzeczywiście tu nikogo nie miała i zorganizowanie tej pierwszej pomocy było niezwykle istotne. Nadal nie można powiedzieć, że możemy sobie to odpuścić, bo po pierwsze cały czas nie wiemy, jak się będzie ten kryzys rozwijał, tak? Czy to jest tak, że rzeczywiście już nie będziemy mieli takich liczb nowych osób, które będą przekraczały granice w Polsce, że to będzie na tym poziomie jak w tej chwili, czy jednak właśnie możemy się mierzyć z kolejnym no, falą, to nie lubię tego słowa, bo mówimy o ludziach, tak, ale czy znowu nie będziemy mieć tak, że dużo osób będzie musiało szukać schronienia w naszym kraju, bo na przykład tak się rozwinie sytuacja w Ukrainie. Oczywiście mamy nadzieję, że tak nie będzie. Ale no, powiedziałabym, że okrzepliśmy w tej pomocy i teraz inne potrzeby jakby wychodzą na pierwszy plan. Bezpieczeństwo dzieci to nie jest tak, że ono nie było istotne od samego początku. Ono było bardzo istotne od samego początku. Właśnie nawet w tym pospolitym ruszeniu, tak, bo no niestety w tym chaosie wielkiego kryzysu mogły się też zdarzyć osoby, które chciały go wykorzystać w niewłaściwy sposób. I oczywiście znakomita większość ludzi, którzy ruszyli do pomocy, miała jak najlepsze intencje, no ale niestety zdarzały się też osoby, donosiły o tym media, które próbowały wykorzystywać tę sytuację. My jako Polska niestety nie mamy wdrożonych standardów ochrony dzieci jako obligu na poziomie całego kraju. Takie standardy są w wielu innych krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, czyli chodzi o to, że do kontaktu z dziećmi na przykład mogą być dopuszczone tylko osoby, które są niekarane za przestępstwa seksualne czy też za przestępstwa związane z przemocą wobec dzieci. U nas taki obowiązek dotyczy tylko bardzo określonych placówek i nie dotyczył niestety tych centrów na przykład zakwaterowania, pomocy humanitarnej, tak jakby z przepisów polskich to nie wynikało. Organizacje pozarządowe, które przyjechały do Polski, te wielkie, duże, międzynarodowe, które mają większe doświadczenie też niż my w kryzysach humanitarnych, tu oczywiście też UNICEF, ale też wiele innych, no przyniosły ze sobą też takie wymogi, że kto się angażuje w pomoc, kto zwłaszcza chce korzystać też ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc humanitarną, ten musi szybko w takie standardy ochrony dzieci wdrożyć. No ale to przyszło dopiero po chwili, tak? My jako Polska tych przepisów nadal nie mamy, chociaż może o tym powiem trochę później, jest pewna nadzieja, że to się niedługo zmieni. Na pewno dużym wyzwaniem była dla nas jako kraju ewakuacja dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej z Ukrainy, czyli grupowe ewakuowania dzieci. Nasz system rzeczywiście w Polsce wygląda no, już mocno inaczej niż system w Ukrainie. W Polsce udało nam się doprowadzić do tego przez lata, że nie mamy już dużych tak zwanych domów dziecka, tak? Dzieci są raczej w pieczy zastępczej albo w małych jednostkach, a tutaj zostały ewakuowane dzieci z naprawdę dużych instytucji. No i to było wyzwanie, tym bardziej, że no trochę trafiły w taką lukę prawną, tak? Że nadal są pod opieką tak naprawdę władz ukraińskich, ale są na terenie Rzeczypospolitej i trochę tak nie wiadomo do końca, czyje przepisy powinny być stosowane, bo gdybyśmy uznali, że polskie, no to inaczej powinniśmy się tą grupą dzieci zajmować. no jesteśmy trochę w takim klinczu. To, co na pewno było dobre, ja jakoś z dumą o tym myślę, jak myślę o roli Polski, to na pewno uchwalenie specustawy 12 marca ubiegłego roku, która w zasadzie zrównała obywateli Ukrainy z obywatelami Polski, jeśli chodzi o uprawnienia i też poziom ochrony i możliwość korzystania z różnych usług w Polsce. Natomiast właśnie te dzieci ewakuowane grupowo z instytucjonalnej pieczy zastępczej nie zostały włączone w specustawę, co widzimy jako taką ewidentną lukę prawną. Też to, co widzieliśmy na początku, właśnie może dlatego, że najważniejsze było zabezpieczenie tych potrzeb bytowych, to, że mamy, ale też i same dzieci, niechętnie korzystały z pomocy psychologicznej, że to było rzeczywiście widać taką różnicę, z którą jeszcze w Polsce też w sumie z takim podejściem do niedawna mieliśmy do czynienia, że psycholog to jest coś wstydliwego, że się nie korzysta z takiej porady. I nawet jak my w fundacji oferowaliśmy taką pomoc, to częściej mamy wysyłały dzieci, to pomóżcie mojemu dziecku sobie uporać się z tą sytuacją, niż same z niej korzystały. To, co widzimy teraz, to jednak to, że te, no już prawie półtora roku, odcisnęło takie piętno na tych mamach. One są w niesamowitym napięciu. One musiały tu często samodzielnie zorganizować od nowa życie, korzystając z ograniczonych zasobów, jakie miały do wyboru. I widać, że to napięcie zaczyna właśnie być widoczne i wywiera już konsekwencje w ich funkcjonowaniu. Więc teraz rzeczywiście już nieco więcej mam też dla siebie szuka pomocy. Rozumieją, że to nie jest wstyd, że to jest właśnie siła znaleźć pomoc dla siebie po to, żeby też pomóc swojemu dziecku.
Rzeczywiście, tak jak właśnie mówisz, to tak, właśnie u nas w fundacji rzeczywiście to wyzwanie pod względem kulturowym go rzeczywiście bardzo widać, tak? Zwłaszcza kiedy dochodzi do tej pomocy psychologicznej. I rzeczywiście my wiemy, że tak naprawdę te zajęcia grupowe to jest coś, co działa. Ludzie się o wiele lepiej otwierają, kiedy panuje bardziej jakaś taka atmosfera koleżeńska, kiedy rzeczywiście wiedzą, że muszą ufać tej osobie. I u nas w fundacji są właśnie takie grupy wsparcia, w których panuje rzeczywiście taka atmosfera koleżeńska i nasze terapeutki od czasu do czasu tam przemycają jakieś pomocne treści, praktyki, które właśnie mogą pomóc tym matkom po prostu poradzić sobie z tą ogromną traumą. I chciałam też powiedzieć tutaj krótko o tym, że rzeczywiście ta pierwsza fala, no jak już powiedzieliśmy, że fala to jest jednak takie słowo, może nie odzwierciedla każdej historii, ale rzeczywiście to był ogrom ludzi i UNICEF wspólnie z UNHCR-em w odpowiedzi na to wszystko otworzyły takie dwa typy ośrodków. Pierwszy z nich to są Blue Dotsy. Teraz w Polsce ich jest 6, czyli takie niebieskie kropki, gdzie można uzyskać najbardziej aktualne informacje. Można uzyskać pierwszą pomoc albo być skierowanym po prostu do właściwych ośrodków, czy to medycznych, czy edukacyjnych, czy też prawniczych. I właśnie dlatego one się znajdują na przejściach granicznych, albo dworcach autobusowych, kolejowych, tak, czyli gdzie jest właśnie, gdzie docierają te osoby, które potrzebują tej pierwszej informacji. Z kolei też otworzyły się Spilno Huby. Spilno to jest z ukraińskiego wspólnie po prostu, które z kolei otworzyły się w miastach, gdzie tak naprawdę najwięcej uchodźców się osiedliło, tak, czyli to jest Białystok, Poznań, Łódź, Katowice, Lublin i Gdynia. I tutaj oprócz takich aktualnych informacji też prowadzone na przykład są zajęcia językowe, są prowadzone kursy integracyjne, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, czyli tak naprawdę to są takie działania, które mają ułatwić proces adaptacji do nowego miasta, do nowej rzeczywistości. I Moniko, czy ty mogłabyś powiedzieć, czy to jest jakby takie typowe zachowanie UNICEF-u i UNHCR-u, że jakby oni otwierają takie ośrodki, czy jednak to jest coś wyjątkowego? I może, nie wiem, czy tak naprawdę istnieje taki standardowy protokół, którego UNICEF na przykład może korzystać, czy jednak za każdym razem tworzy się jakiś indywidualny schemat działań w zależności od uwarunkowań danego kryzysu uchodźczego?
Tak, punkt Blue Dot to jest rozwiązanie stosowane przez UNICEF i UNHCR już od wielu lat. W Europie takie pierwsze punkty Blue Dot powstały w 2015 i 2016 roku. Nie wiem, czy pamiętacie kryzys uchodźczy na Morzu Śródziemnym. Wówczas to też sytuacja dla nas bez precedensu, kiedy musieliśmy pilnie nieść pomoc uchodźcom w Grecji, Macedonii, w Serbii, Chorwacji, w Słowenii. To tam właśnie powstały pierwsze Blue Doty w Europie, właśnie na tych głównych szlakach migracyjnych, tak żeby udzielić uchodźcom pierwszej pomocy, najważniejszych informacji, gdzie mogą się udać, co mogą zrobić, bo oni byli totalnie bezradni. Nie wiedzieli, gdzie dotarli, nie wiedzieli w ogóle, co się z nimi dzieje, nie wiedzieli, co będzie dalej. Większość z nich oczywiście nie znała języka lokalnego, więc to rozwiązanie bardzo, bardzo nam się wtedy sprawdziło. I w tej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w lutym ubiegłego roku, no pomyśleliśmy, kurczę, może faktycznie spróbujmy te Blue Doty, no bo to gdzieś nam się tam sprawdziło, a na pewno uchodźcy z Ukrainy będą potrzebowali kompletu informacji, kiedy docierają do Polski. I faktycznie te Blue Doty powstały na dworcach kolejowych, autobusowych, na przejściach granicznych. Tam w tych miejscach otworzonych razem z UNHCR-em, jak powiedziałaś, ale prowadzonych przez harcerzy polskich i ukraińskich, ponieważ kadra jest i polska, i polskojęzyczna, i ukraińskojęzyczna, oni udzielają pierwszej pomocy i takiej poniekąd psychologicznej, i fizycznej pomocy. I udzielają informacji na temat tego, jak wygląda system ochrony zdrowia w Polsce, system edukacji, gdzie mogą się udać, jak mogą się przemieszczać między miastami, gdzie mogą szukać zakwaterowania. Więc to są takie punkty naprawdę kompleksowej pomocy dla osób, które docierają do Polski. I naprawdę przez te prawie półtora roku, no setki tysięcy osób skorzystało z usług w Blue Dotach. Ja mam daną z ostatnich 3 miesięcy, kiedy już ten ruch, tak jak powiedzieliśmy, poniekąd zmalał, ale w ciągu ostatnich 3 miesięcy, słuchajcie, ponad 200 tysięcy osób przewinęło się przez te Blue Doty, z czego połowa z nich to są osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski. I to, co wiem od kolegów, koleżanek z Blue Dotów, to są osoby, które przez te ostatnie prawie półtora roku były w Ukrainie, bo miały nadzieję na rychłe zakończenie wojny, ale doszło już do takiego momentu, w którym chyba ta nadzieja trochę przygasa. Kończą im się środki finansowe. To są często osoby z dalekich, wschodnich regionów Ukrainy, które właśnie po raz pierwszy teraz docierają do Polski w ogromnym poczuciu beznadziei. Niestety muszę to przyznać, takie są relacje naszych kolegów z Blue Dotów. Więc ich sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Jeżeli chodzi natomiast o Spilno, to Spilno to są takie, to jest wariant jednego z naszych programów UNICEF-owych, które realizujemy na całym świecie, miejsc przyjaznych dzieciom. Te miejsca przyjazne dzieciom na całym świecie powstają i przy przychodniach, i przy szkołach. Tam dzieci mogą pointegrować się, pobawić, poczuć taką namiastkę normalności. I w kontekście tego kryzysu w Ukrainie, tej wojny, pomyśleliśmy, że też zbudujemy coś na kształt miejsca przyjaznego dzieciom. Nazwaliśmy to Spilno, czyli wspólnie w języku ukraińskim. I tam w tych miejscach dzieci, naprawdę dzieci i osoby też dorosłe, mogą otrzymać kompleksową pomoc prawną, pomoc psychologiczną, pomoc w integracji. Tam dzieci przechodzą na różnego rodzaju zajęcia i wyrównawcze, i mogą otrzymać korepetycje i wsparcie w nauce. I Spilno, punkty Spilno są już w 20 ukraińskich obwodach w całym kraju. Natomiast w Polsce one również istnieją i ich dodatkową rolą jest właśnie też integracja dzieci polskich z ukraińskimi, bo oczywiście Spilno są otwarte dla wszystkich dzieci, więc wszystkie dzieci mogą korzystać z zajęć tam oferowanych. No i też tak naprawdę przyjąć do naszej lokalnej społeczności osoby, które tutaj w Polsce próbują się odnaleźć.
Super. Właśnie teraz, no może powrócę do tego, co właśnie mówiła Renata. Mianowicie o takim wyzwaniu, że kiedy jednak kryzys humanitarny, tak, no uchodźcy zawsze się wiąże z jakimś tam chaosem i niestety, ale są osoby, które chcą z tego skorzystać i mają złe, bardzo, i to bardzo złe intencje wobec tych osób, które teoretycznie mają im pomagać. I jestem pewna, że UNICEF nie jest wyjątkiem. Jestem pewna, że do Blue Dotów też najprawdopodobniej mogły się zgłaszać takie osoby. Stąd my wspólnie z fundacją prowadzimy z wami właśnie taki projekt, który po prostu szkoli pracowników. Jesteśmy bardzo dumni z tego, bo przeszkoliliśmy 250 pracowników i każdy z nich się zapoznał z systemem ochrony dzieci i jak po prostu wcielać w życie te standardy. I Renato, właśnie teraz chciałam cię zapytać, jak myślisz, czy szkolenia to jest tak naprawdę jedyny instrument, czy jednak mogą być też stosowane jakieś inne zabiegi, tak, żeby po prostu zapobiec temu, tak, żeby takie osoby jednak w ogóle nigdy nie mieli szans. Wspominałaś o prawie, czy właśnie, jak myślisz, czy właśnie są jakieś takie rozwiązania na, tak, po prostu na tle prawa polskiego, tak, które mogą być zastosowane?
Tak, no niestety póki co jeszcze tych rozwiązań nie mamy, ale jest tutaj nadzieja, ponieważ w Sejmie został złożony projekt ustawy nazywanej o ochronie małoletnich, który wprowadza takie instrumenty jako wymóg prawny we wszystkich instytucjach, organizacjach, placówkach, w których przebywają dzieci, więc mamy nadzieję, że nasi reprezentanci w Sejmie i w Senacie szybko pochylą się nad tą ustawą i niedługo będziemy mieć taki prawny obowiązek w Polsce. Natomiast to, że nie mamy obowiązku, to nie znaczy, że nic nie możemy zrobić, tak? Bo tu rzeczywiście my też jako fundacja dajemy dzieciom siłę. Od 2010 roku staramy się zachęcać instytucje, placówki, organizacje w Polsce, żeby dobrowolnie stosowały standardy ochrony dzieci. Też właśnie UNICEF, UNHCR czy inne międzynarodowe duże organizacje, które przybyły do Polski, żeby pomóc w poradzeniu sobie z tym kryzysem humanitarnym, też wymagają od swoich partnerów, żeby takie standardy były spełnione, więc no, takimi oddolnymi działaniami staramy się rzeczywiście tę lukę wypełnić. Może też wyjaśnię, co my mamy na myśli tak troszkę bardziej szczegółowo, jak mówimy o standardach ochrony dzieci. No to przede wszystkim właśnie sprawdzenie, czy osoba, która stara się o pracę w naszej instytucji czy organizacji, nie była karana za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej czy przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę dzieci. To też takie kodeksy czy zasady bezpiecznej relacji, czyli co nam jako pracownikom danej instytucji wolno w stosunku do dzieci, czy też wręcz należy, że na przykład powinniśmy szanować, z szacunkiem traktować wszystkie dzieci, zwracać się do nich właśnie w taki sposób, który nie będzie w żaden sposób ich, nie wiem, obrażał czy poniżał. A czego nam absolutnie nie wolno robić, czyli na przykład stosować wobec dzieci przemocy czy wszelkich zachowań, które byłyby zakwalifikowane jako zachowania o podtekście seksualnym. To też trzeci taki standard to to, żeby te wszystkie organizacje, które pracują z dziećmi, miały opracowane procedury interwencji, czyli jak jednak podejrzewamy, że jednak ktoś z naszych pracowników czy współpracowników skrzywdził dziecko, to co my będziemy robić, komu to zgłaszamy, jakie będzie postępowanie, jaką też pomoc zaoferujemy dziecku i jego rodzicowi czy opiekunowi. Oddzielna procedura oczywiście na to, jeżeli jesteśmy na przykład na terenie szkoły, czy tam, gdzie jest duża grupa młodzieży czy dzieci, no to jeśli dojdzie do przemocy między rówieśnikami, to też jakie działania podejmiemy, jak zaopiekujemy się potrzebami tych dzieci. No i też jeżeli będziemy podejrzewać, że dziecku dzieje się krzywda w rodzinie, tak, to też jaką procedurę zastosujemy, jakie kroki podejmiemy i też jaką pomoc zaoferujemy. To są takie, powiedziałabym, trzy no, podstawowe, których my też jako fundacja dajemy dzieciom siłę, do których zachęcamy wszystkie instytucje, ale szkolenia, o których mówiłaś, też są bardzo ważne, bo ludzie, którzy się zwłaszcza nie zajmowali wcześniej pomocą dzieciom, nie potrafią rozpoznawać, no bo niby dlaczego, jakichś symptomów krzywdzenia, czynników ryzyka, tak? Więc tutaj szkolenia na pewno mają znaczenie i też no, w oczywisty sposób w takim kryzysie intensywnym, jakiego jesteśmy świadkami od ponad roku w Polsce, te szkolenia muszą być dostosowane do możliwości, więc my też jako fundacja oferujemy zarówno szkolenia stacjonarne, ale też webinary, też materiały edukacyjne, z którymi już w zupełnie dowolnym czasie można się zapoznać, no tak, żeby jednak zwiększyć szansę, że ktoś z nich skorzysta. Polecam tu przy okazji stronę standardy.fdds.pl, gdzie wszystkie te materiały są dostępne, można z nich korzystać. No ale też nie ukrywam, teraz mocno kibicuję temu projektowi ustawy, który jest w Sejmie, bo on by nas wszystkich zobligował. Nie byłoby to już zależne od dobrej woli poszczególnych instytucji czy organizacji, tylko byłby to wymóg prawny, który chroniłby zarówno dzieci polskie, jak i dzieci ukraińskie, czy wszystkie inne dzieci wszystkich innych narodowości przebywające na terenie Polski.
Mm-hmm. Tak, rzeczywiście, to byłoby mega krokiem do przodu według mnie. No i właśnie, w sensie to jest jednak taka, powiedzmy, pierwsza kategoria dużego wyzwania, ale Moniko, czy może mogłabyś nam przybliżyć, jakie może jeszcze wyzwania ten kryzys uchodźczy spowodował, przed czym tak naprawdę stanęła wspólnota międzynarodowa, w tym UNICEF, i no, czy możemy powiedzieć, że dobrze sobie radzą, tak?
No przede wszystkim chciałabym podkreślić coś, co już zostało powiedziane wielokrotnie i co też Renata wspomniała, czyli starania naszego biura, jak i całej społeczności międzynarodowej w Polsce nie byłyby możliwe, nie byłyby sukcesem, gdyby nie wsparcie ludzi dobrej woli, organizacji społecznych, partnerskich, ale też władz samorządowych, krajowych, bo za tymi wszystkimi władzami też kryją się ludzie, którzy chcieli pomóc i pomagają, czasem anonimowo, czasem oficjalnie możemy liczyć na ich wsparcie, ale przede wszystkim nie byłoby to możliwe bez ogromnej liczby Polek i Polaków, którzy wspierają nas aż po dziś dzień. I ta sytuacja jest bardzo wyjątkowa, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z tak ogromnym kryzysem w kraju wysoko rozwiniętym, który teoretycznie powinien sobie poradzić z różnymi kryzysami. Natomiast sytuacja jest tak bezprecedensowa, że no Polsce po prostu groziło przeciążenie i usług, i systemów. Stąd wydaje mi się, że społeczność międzynarodowa bardzo dobrze sobie poradziła, ale poradziła sobie dzięki temu, że naszą siłą są ludzie. Ludzie, tak jak powiedziałam, dobrej woli, którzy nas wspierali. I powinniśmy być naprawdę dumni z tej troski, z tej miłości, z tego wsparcia, które zostało okazane w Polsce mieszkańcom z Ukrainy. I poradziliśmy sobie, bo tak jak powiedziałam, naszą siłą są ludzie, którzy otworzyli serca i ramiona na potrzeby drugiego człowieka. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania, oczywiście jest ich cała masa, bo to są wyzwania i zdrowia psychicznego. Wiemy, że mamy z Ukrainy, tak jak też już Renata wspomniała, niechętnie korzystały ze wsparcia psychologicznego, a wiemy, że jest to ogromnie potrzebne, bo według badań, które ostatnio zrealizowaliśmy, 60% ankietowanych kobiet, matek z Ukrainy w Polsce pilnie potrzebuje wsparcia psychologicznego, ponieważ cierpią na przewlekły stres, poczucie no takiego może nie zagrożenia życia, ale poczucie niepewności. Co się stanie, co będzie jutrzejszego dnia, czy mają się uczyć języka polskiego, czy zaraz wrócą do swojego kraju, czy mają tutaj się osiedlać. To są dylematy ich życia i na pewno to jest jednym z wyzwań, aby do tych mam dotrzeć, aby zaoferować im pomoc. Stąd też nasza niedawna kampania Twój dach jest w Twoich rękach, skierowana właśnie do mam z Ukrainy, w której naprawdę zachęcamy do skorzystania ze wsparcia psychologicznego. Wyzwaniem jest oczywiście też włączenie wszystkich dzieci do systemu edukacji, czy stacjonarnego, czy online, tak żeby dzieci mogły kontynuować edukację, żeby nie miały absolutnie tej przerwy w edukacji. Wiem, że to jest też bardzo, bardzo trudne, ale nie niemożliwe i robimy co w naszej mocy, żeby tak się stało. No jednym z wyzwań, które chyba jest takim, nazwałabym go trochę standardowym wyzwaniem UNICEF na całym świecie, to są fundusze. I tutaj chyba nie ma co ukrywać i Polacy, i cała społeczność międzynarodowa, która bardzo hojnie wsparła naszą odpowiedź, naszą reakcję na potrzeby uchodźców z Ukrainy w Polsce i też w krajach ościennych, tam gdzie te potrzeby były największe, no była bezprecedensowa i bardzo za to hojne wsparcie dziękujemy. Kluczowe znaczenie były darowizny od darczyńców indywidualnych, zbiórki fundusze prowadzone przez Komitety Narodowe, UNICEF, w tym nasz Polski Komitet Narodowy, ale biura też na całym świecie i darczyńców z sektora publicznego, prywatnego. Naprawdę spotkaliśmy się z ogromną hojnością. Natomiast, tak jak powiedziałam, te potrzeby cały czas istnieją. Podałam przykład osób, które korzystają ze wsparcia Blue Dotów. Wiemy, że ta pomoc jest, była, jest i będzie potrzebna i stąd oczywiście też wyzwanie w zbieraniu kolejnych środków na wsparcie tych osób, które najbardziej potrzebują naszej pomocy.
Tak, dzięki. Dzięki wielkie. W sensie właśnie też taki komentarz ode mnie na boku, że właśnie my, osoby z Ukrainy, naprawdę byliśmy bardzo pod wrażeniem tego, co Polacy dla nas wszyscy robią. I na każdym manifestacji, na którym my jesteśmy, to zawsze krzyczymy, dziękujemy. I to jest naprawdę ten oddolny ruch, jest na tyle mocny i po prostu widzisz, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach może rzeczywiście być coś dobrego, tak? Właśnie z naszych takich fundacyjnych doświadczeń, jeżeli chodzi o wyzwania, też wynika taka kulturowa rozbieżność, powiedzmy, w wychowaniu dzieci, a jednak w Ukrainie daje się im bardzo dużo samodzielności. Dzieci bardzo szybko chcą być dorosłe. Były takie sytuacje, kiedy na przykład 16-latek przyjeżdża do Polski i jest zdziwiony, że nie może sam wynająć mieszkania. Albo mama przyjeżdża z dzieckiem i okazuje się, że niestety nie może go zostawić po prostu u swojej koleżanki, ponieważ jakby ona nie jest opiekunem prawnym i jakby to nie jest po prostu możliwe. Też dzieci, które właśnie, zwłaszcza te nastolatkowie, 16, 17 lat, chcą jakoś wspierać swoje rodziny. Oni też mają takie poczucie, że chcą iść do pracy, chcą wspierać swoją rodzinę finansowo, czują właśnie to, że są dorośli i mogą to robić. Bardzo często po prostu ich się wykorzystuje, zatrudniają się na czarno, z czego później oczywiście mogą wynikać okropne problemy. I właśnie, Renato, chciałam ciebie zapytać, jak widzisz właśnie tych wpływ, tych doświadczeń ubiegłego roku właśnie z tym związanym? Czy dana sytuacja na przykład właśnie zwiększyła zainteresowanie systemem ochrony dzieci przez to, że właśnie jest taki duży napływ tego wszystkiego? I czy właśnie widzisz jakieś takie konkretne luki w naszym prawie polskim, nad którym trzeba dalej pracować?
Tak, tutaj poruszyłaś bardzo ważną kwestię, bo rzeczywiście my też, mając kontakt z nastolatkami z Ukrainy, spotykaliśmy się z tym zupełnym zdziwieniem 16-17-latków, ale dlaczego wy mnie traktujecie cały czas jak dziecko, tak? Ja w Ukrainie miałem szereg już uprawnień. No tak, to jest to inne postrzeganie, jednak granice dzieciństwa w Polsce mamy przyjęte, że jest to 18 rok życia i faktycznie młode osoby, mimo że już się czują dorosłe, no to do 18 roku życia nie mogą być w Polsce w pełni samodzielne. I tutaj wydaje się, że oczywiście pewnie w sposób nie idealny, ale jednak starali się nasi przedstawiciele w Sejmie, nasze władze, znaleźć rozwiązanie, bo faktycznie było tak, że na początku, zwłaszcza na początku tego kryzysu, bardzo dużo młodych osób w wieku 16-17 lat przekraczało polską granicę samodzielnie albo byli nawet odwożeni do Polski, ale właśnie zostawiani, ponieważ w Ukrainie to już jest normą i tak dzieci mogą być bardziej samodzielne. No w Polsce jednak nie, więc wprowadzono właśnie w tej specustawie, o której mówiłam, z 12 marca ubiegłego roku, wprowadzono taką instytucję opiekuna tymczasowego, czyli to nie jest ktoś, kto ma zastąpić rodzica, tak? Bo to nie jest jakby odebranie rodzicom z Ukrainy władzy rodzicielskiej, tylko to jest ktoś, kto jednak ma zapewnić jakąś kuratelę właśnie nad dziećmi, możliwość właśnie reprezentowania ich w tych sytuacjach, gdzie w Polsce dziecko musi być ze swoim opiekunem prawnym. To nie jest do końca opiekun prawny, może nie będę tu już się wikłała w takie już bardzo szczegółowe wyjaśnienia, no ale jednak ktoś, kto ma czuwać nad tym dzieckiem i pomagać w tych sytuacjach, gdzie właśnie opieka dorosłego jest wymagana, czy zgoda dorosłego jest wymagana. I polskie prawo przewidziało taką nową instytucję właśnie opiekuna tymczasowego, którego ustanawia sąd rodzinny, jeżeli właśnie znajdziemy dziecko ukraińskie bez opieki, czyli bez rodzica tak naprawdę, czy opiekuna prawnego. I to, co faktycznie było na początku niezrozumiałe, to, że nawet babcia nie jest do końca, jakby nie może reprezentować w Polsce dziecka na mocy ustaleń z rodzicem tegoż dziecka, dopiero sąd rodzinny musi ją ustanowić opiekunem tymczasowym, więc rzeczywiście tutaj zawiłości prawne są, ale wydaje się, że ta instytucja, no mimo wszystko, mimo na pewno jakichś potknięć, no ale się sprawdziła, że jednak dzieci mają ustanowionych tych opiekunów, mogą dzięki temu korzystać ze wszystkich uprawnień, które specustawa im przyznała. Ale na pewno jest takie wyzwanie psychologiczne, żeby nastolatkom z Ukrainy wytłumaczyć, czemu nie mogą być tutaj tak samodzielni, jak byli w swoim kraju. No rzeczywiście tu mamy tę dużą różnicę, zarówno prawną, jak i kulturową faktycznie. To, co my też staraliśmy się jako fundacja zrobić, bo też wspomniałaś właśnie o tych problemach, na przykład pracy na czarno, tak? No rzeczywiście to jest problem pewnie nie tylko w Polsce, pewnie w każdym kraju. My jako fundacja otworzyliśmy niedługo po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie telefon zaufania w języku ukraińskim i w języku rosyjskim 116-111. Tak, żeby dzieci mogły zadzwonić z każdą sprawą, która je nurtuje, też z tymi problemami właśnie natury prawnej, czy właśnie dotyczącymi wykorzystywania przez pracodawcę, ale też z wieloma innymi. I tutaj Monika mówiła o tej trudnej sytuacji mam, które no muszą teraz podejmować bardzo ważne decyzje, w ogóle od początku musiały podejmować bardzo ważne decyzje dla swojej rodziny. Ale my w telefonie widzimy, jak bardzo te decyzje też obciążały dzieci, tak? Bo mamy, no właśnie, były osamotnione, mężowie na froncie w dużej części, tak? I ten młody człowiek, młoda osoba często stawał się powiernikiem, czy też był, no użyję tego słowa, obarczany decyzją, na którą nie był gotowy. Dzieci dzwoniły, mama mnie pyta, czy mamy zostać, czy mamy wracać, a dzwoni dwunastolatek, tak? To nie jest decyzja dla dwunastolatka do podjęcia, ale ja rozumiem te mamy, które jakby no musiały z kimś o tym rozmawiać, tak? Więc to ja ich nie obwiniam, broń Boże, natomiast no po prostu ta sytuacja powodowała, że dzieci musiały się zmierzyć z szeregiem wyzwań, no, które nie powinny być przypisane do dzieciństwa. Mamy nadzieję, że ten telefon 116-111 w języku ukraińskim i rosyjskim no, jest jakoś pomocny, dzieci z niego korzystają. Mamy też drugi telefon 800-100-100 dla tych, którzy zaobserwują jakąś, to już jest dla dorosłych telefon, tak? Zaobserwują jakąś sytuację związaną z zagrożeniem bezpieczeństwa dziecka, a nie bardzo wiedzą jak zareagować, no to też mogą zadzwonić i nasi konsultanci pomogą i pokierują, co należy zrobić krok po kroku.
Tak, oczywiście ta nasza rozmowa, dotknęliśmy bardzo dużo teraz tematów i trochę aspekty prawne, trochę aspekty kulturowe, wyzwania, zagrożenia. Moniko, może dam może tobie takie zadanie, jakoś to podsumować i żebyś może na przykładzie UNICEF opowiedziała nam o jakichś największych może sukcesach waszych. Jakie działania jednak u was się sprawdziły najbardziej? I może takie pytanie, czy w ogóle mogłeś to przewidzieć? W sensie jako organizacja, która ma tak ogromne doświadczenie, czy możecie w ogóle dawać jakiekolwiek prognozy, co będzie później, tak? Wiemy, że sytuacja nigdy tak naprawdę nie będzie stabilna, póki wojna w Ukrainie się nie skończy, ale może spróbujesz?
No cóż, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, sytuacja w Polsce no, była bezprecedensowa, a ten kontekst sytuacji w Polsce był dla nas kluczowy, ponieważ w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, nie musieliśmy zakładać szkół czy ośrodków zdrowia. Tak jak ma to miejsce w bardzo wielu krajach świata, gdzie UNICEF no tak już jest obecny od wielu, wielu lat i w wielu miejscach musimy stawiać rzeczy od podstaw. Nie ma żadnych struktur, nie ma nic. Przyjeżdżamy, mamy jakiś protokół, plan, budujemy szkołę, budujemy szpital. Tutaj ta sytuacja była zgoła odmienna, tak? Tak jak powiedziałam, nie ma obozów dla uchodźców. Są struktury, są władze samorządowe, krajowe. Dlatego musieliśmy dosyć szybko wymyśleć plan dla Polski, jak tutaj działać, aby nieść tę pomoc jak najbardziej skutecznie. Stąd bardzo szybko podpisaliśmy porozumienia z 12 miastami w Polsce, gdzie przybywa około 75% uchodźców. I porozumienia z 4 ministerstwami kluczowymi dla niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. I to, że zbudowaliśmy też biuro od podstaw, zaczynaliśmy od jakiejś małej sali konferencyjnej poprzez pracowników, którzy przyjeżdżali na kilka miesięcy z innych części świata, żeby wesprzeć nas swoją wiedzą, doświadczeniem. Aż na po dzień dzisiejszy, kiedy mamy naprawdę super ekipę zrekrutowaną ludzi, specjalistów i programowych, i operacyjnych, którzy tutaj w Polsce naprawdę znają się na rzeczy, to myślę, że to jest nasz ogromny sukces, że udało się znaleźć ten plan dla Polski, tak, żeby jak najszybciej można było nieść pomoc i jak najbardziej skutecznie. Bo czasami nie sztuka jest coś dać szybko, ale żeby to faktycznie odpowiadało na potrzeby, żeby było w punkt dla tych osób, które faktycznie mają taką, a nie inną potrzebę. Mają potrzebę wsparcia psychologicznego, mają potrzebę zaszczepienia dziecka, mają potrzebę zapisania do szkoły. To było coś, na czym bardzo mocno się skupiliśmy na samym początku. I oczywiście, że nasza odpowiedź będzie się zmieniała w stosunku do tego, czego osoby z Ukrainy i uchodźcy potrzebują w Polsce, więc na pewno duża, duża praca przed nami. Natomiast w takim aspekcie pomocowym ciężko mi absolutnie wskazać jakiś konkretny, wielki sukces, bo dla nas po prostu sukcesem jest każda osoba, której uda się pomóc. Wiem, że może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale naprawdę, kiedy odwiedzam Spilno, kiedy odwiedzam Spynki, czyli takie miejsca dla najmłodszych dzieci poniżej 6 roku życia, coś w rodzaju żłobka, przedszkola, gdzie mamy mogą to dziecko zostawić na 8 godzin dziennie, pójść do pracy, wiedzą, że dziecko jest zapiekowane. Kiedy odwiedzam takie miejsca i widzę, kurczę, dzieciaki fajnie bawią się, mają co zjeść, mają wsparcie edukacyjne, psychologiczne, to naprawdę no serce rośnie, bo dopóki dzieci potrzebują naszej pomocy, dopóty też my tutaj będziemy i będziemy im tę pomoc nieść. Więc to są naprawdę też konkretne historie, które mam gdzieś tam w pamięci. Dzieci, mam, które naprawdę bardzo nam dziękowały, bo dzięki pomocy naszej, organizacji partnerskich też, takich jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, naprawdę możemy robić super robotę i myślę, że to jest nasza największa siła i sukces, że możemy nieść pomoc taką, jakiej osoby w potrzebie najbardziej potrzebują.
Myślę, że to jest dobre podsumowanie, bo myślę, że Renata potwierdzi, że jako fundacja, która daje dzieciom siłę, to my też jakby jesteśmy dumni z każdego naszego działania i z każdej osoby, do której mogliśmy dotrzeć. Bardzo dziękuję moim rozmówczyniom. Monice Kacprzak, dziękuję bardzo, że dołączyłaś do nas dzisiaj.
Bardzo dziękuję.
I Renacie Średzińskiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też Państwu i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Rozmów Dających Siłę już wkrótce.
W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.